Poranna rozmowa w Radiu Zachód. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Naszym gościem jest Marek Surmacz, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry,
witam. Witam Państwa, witam Pana, kłaniam się.
Chciałbym, żebyśmy jednak na chwilę powrócili do tragicznego wydarzenia w Gdańsku. Wydarzenia, do którego w zasadzie mogło dojść w każdym innym mieście w Polsce. Czy w Pana ocenie powinno zmienić się coś w ustawie o przepisach mówiących o zabezpieczeniu imprez z udziałem publiczności? Tam właśnie, gdzie stoi scena.
Z pewnością zasady są powszechnie znane i w tym konkretnym przypadku, oceniając, jednak trochę specjalizując się w bezpieczeństwie, uważam, że jak ktoś w taki sposób przygotowuje się do zamachu, z taką premedytacją, w sposób zaplanowany, przygotowany, zmotywowany odpowiednio, to w zasadzie powinien obowiązywać najwyższy stopień bezpieczeństwa, taki jaki obowiązuje dla chronionych osób w państwie, pierwszych osób w państwie, premiera, prezydenta, żeby wianuszek Służby Ochrony Państwa, funkcjonariuszy wychwycił na odpowiednich stopniach już wcześniej zagrożenie i jemu zapobiegł. Natomiast ta impreza była imprezą szczególną zresztą, dlatego że ona się charakteryzuje dużą spontanicznością, otwartością. Na tego typu imprezach służby ochrony mają charakter bardziej porządkowy niż ochraniający kogokolwiek, zapobiegający tylko wtedy, kiedy pojawią się zagrożenia wynikające z nienormalności w bieżącym przebiegu takiej imprezy. Tego, co się wydarzyło, nikt nie był w stanie, uważam, w żaden sposób przewidzieć takiego zamachu, tak przygotowanego, z taką motywacją, tak ukierunkowanego również na osobę świętej pamięci prezydenta Adamowicza, że zapobieżenie temu wydarzeniu było naprawdę trudne.
Czyli to, do czego doszło ponad tydzień temu, jest w takim razie wynikiem niewłaściwego egzekwowania istniejących przepisów, rozumiem.
Najprawdopodobniej, gdyby organizator, zatrudniając firmę chroniącą porządku i bezpieczeństwa podczas przebiegu tej imprezy, uwrażliwił organizatora czy tą szefa firmy na to, że słabym punktem w tym projekcie przebiegu ochrony jest na przykład chronienie wejścia na scenę. Tu określone byłyby jakieś parametry, że kogo wpuszczamy, kogo nie wpuszczamy, o której godzinie to musi przebiegać programowo i tak dalej. To dałoby się przewidzieć zagrożenia, ale jestem przekonany, że obserwując zresztą ochrony na różnych imprezach masowych, koncertach, na imprezach sportowych, takie zdarzenie, wniesienie niebezpiecznego narzędzia gdzieś tam ukrytego, że bramek nie ma, jest tylko najczęściej fizyczne sprawdzanie takie oczami i rękami tych pracowników ochrony. A jak ktoś chce przemycić w takiej sytuacji nóż to i wie, jak to zrobić, to przemyci.
A jak Pan odbiera próby upolitycznienia tej tragedii?
To jest pierwsza potężna wada to upolitycznienie, dlatego że ja nie upatrywałbym w tym zdarzeniu absolutnie żadnych motywacji politycznych, w tym sensie, że nie znamy tak naprawdę tła i motywu działania sprawcy. Pierwsze oceny zachowania tego sprawcy, tego zabójcy, mogą wskazywać na to, że jest dotknięty jakąś poważną chorobą psychiczną, chociaż nie mogę wykluczyć też tego, że pozoruje pewnego rodzaju zachowania, czyli legenduje swoje zachowanie w taki sposób, aby uniknąć odpowiedzialności karnej, a być może tło jest zupełnie gdzieś indziej.
Niejako na fali tego tragicznego wydarzenia wywiązała się właśnie dyskusja, czy w polskim systemie więziennym wszystko działa jak należy, skoro na wolność wychodzą ludzie z psychopatycznymi skłonnościami. Może trzeba rozszerzyć tę ustawę o tak zwanych bestiach.
Z pewnością ktoś, kto napada kilkakrotnie na bank i robi to jeszcze w czynie ciągłym, staje przed sądem. Przed tym sądem wykazuje kompletny brak orientacji, socjalizacji. Znaczy człowiek, który kompletnie nie zdaje sobie w ogóle sprawy z wartości, które są przedmiotem ochrony w społeczeństwie, uważa mu, że napad na bank jest czymś naturalnym, że zagarnięte pieniądze należą mu się, że wyrządzenie komuś krzywdy nie jest niczym złym właściwie, to powinno wskazywać już wtedy i sędziom, i wszystkim zajmującym się tym włamywaczem czy rozbójnikiem, nasuwać przypuszczenie, że on ma poważne zaburzenie w postrzeganiu rzeczywistości, jeżeli prezentuje wyjątkowo aspołeczną postawę. To jeżeli wtedy tego nie wychwycono, a w trakcie odbywania już kary pozbawienia wolności w zakładzie zamkniętym wykazywał jakieś skłonności chorobowe, to pytanie, czy on je przeżywał naturalnie, czy przygotowywał się już wówczas na przykład do zamachu na konkretną osobę, a jeżeli nie konkretną, to w ogóle do wykonania jakiegoś czynu spektakularnego, jak to on określił, w poczuciu ogromnej krzywdy, którą mu system wymiaru sprawiedliwości wyrządził.
Jest najnowszy sondaż wyborczy. W styczniu na Prawo i Sprawiedliwość chciało głosować 39% zadeklarowanych uczestników wyborów, na Platformę 22, na Kukiz 7 i na PSL 6. Cztery ugrupowania w Sejmie. Tylko cztery czy aż cztery?
Sondaże są sondażami, jest sondowaniem opinii w konkretnym czasie i w otoczeniu zdarzeń społecznych, politycznych i też naszych życiowych, więc ja bym nie przywiązywał do nich specjalnej wagi. Stoimy właściwie na progu kolejnych dwóch kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego i do Parlamentu Krajowego, do obu izb. I sądzę, że emocje polityczne będą narastać. Problem polega na tym, żeby to były emocje pozytywne, żeby wyborcy mieli przeświadczenie, że polityka, politycy, jeśli się spierają, to spierają się o coś, a nie tylko dla samego sporu. Ja mam wrażenie, że niestety wielu polityków nie ma żadnych propozycji programowych, rozwiązań dla Polaków, natomiast wznieca różnego rodzaju konflikty grupowe czy osobiste, takie wąsko jakieś tam zainteresowane, tylko po to, żeby właśnie wzniecać emocje, bo uważają, że emocje, czy wzbudzone emocje w grupie społecznej, tej pożądanej, docelowej, zaślepiają też postrzeganie trzeźwe, rozsądne, rzeczywistych propozycji programowych.
Na podstawie tych wyników można odnieść wrażenie, że opozycja ma chyba problem sama z sobą i z konsolidacją, bo nie ma przecież Nowoczesnej w tych sondażach, a Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że na przełomie stycznia i lutego przedstawi właśnie propozycje programowe na zbliżające się wybory i do Europarlamentu, i do polskiego Sejmu. Co to będzie w Pana ocenie, albo co to może być? Jakie elementy, punkty programowe?
Znaczy, z pewnością ja ich jeszcze nie znam. Ja wiem w swoim kręgu zainteresowań zawodowych i wypełnienia roli w administracji, że na pewno premier przy każdej okazji i prezydent, a tym bardziej liderzy Prawa i Sprawiedliwości zobowiązują nas, ludzi w kierownictwach administracji, do efektywnej pracy, do wypełnienia swoich obowiązków ustawowych i do zaznaczenia rzeczywiście nowej jakości w pracy, w relacjach wewnątrzkrajowych, ale też w relacjach międzynarodowych. Więc te wymagania są nam stawiane na bieżąco. Dostrzegam pewne ruchy, inicjatywy ustawowe, które mają zmienić też organizację pracy państwowej administracji i z pewnością one będą podejmowane jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, ale już będą wskazywały na programowe zamiary na kolejne 4 lata. Jestem przekonany, że to będzie dalej na pewno rozwój gospodarczy, utrzymanie koniunktury i tendencji, które obecnie są zaznaczone już od kilku lat. Z pewnością będą to też, to będzie pokrywanie kolejnych potrzeb natury społecznej, czyli utrzymywanie programów, które już są w wykonywaniu i urealnianie, dlatego że jednak czas płynie, mijają za chwilę 4 lata. Różne programy społeczne w liczbach bezwzględnych będą wymagały już urealnienia ekonomicznego. I to będzie nasze zobowiązanie, no i zobowiązanie oczywiście kolejnych zmian w wymiarze sprawiedliwości, oczekiwanych, żądanych zmian właściwie. To tragiczne wydarzenie też nam uświadomiło, jak w niektórych miejscach, w niektórych segmentach działania państwa ciągle jeszcze mamy wiele do zrobienia.
Nieoficjalnie mówi się, że propozycje mają być ukierunkowane na wzrost płac i poprawę materialną Polaków, czyli to, co jest chyba najbardziej społecznie oczekiwane.
Jeśli będzie wzrost gospodarczy, to naturalną koleją rzeczy też będzie presja płacowa. Rynek pracownika, tak zwany rynek pracownika, czyli dyktowanie warunków, czy próba, czy wpływanie pracowników właściwie na relacje partnerskie między pracodawcą a pracownikiem, podrażają koszty pracy, ale to jest naturalne zupełnie, że jeśli pracownik ma świadomość tego, że sprzedaje, że jego pracodawca, czy on uczestniczy w procesie wytwarzania lepszego produktu, bardziej konkurencyjnego na rynku i bardziej pożądanego, To z oczywistych powodów ten rynek dostarcza tej firmie, w której pracuje pracownik, większych przychodów, a w tym podziale pracownik oczekuje większego dla siebie też kawałka.
A propos płacy, już króciutko proszę, bo jest uchwała Związku Nauczycielstwa Polskiego, że będzie spór zbiorowy, bo no, nie doszło do porozumienia z minister Anną Zalewską. ZNP domaga się w imieniu nauczycieli 1000 zł podwyżki. To jest tylko 1000 zł, czy aż 1000 zł?
Moim zdaniem grupa nauczycieli wszczęła proces, protesty już i procesy negocjacyjne w konsekwencji tych protestów w połowie zeszłego roku. Z tego co pamiętam, podpisano porozumienia, etapowania uzupełnienia wynagrodzeń. Inicjatywa Związku Nauczycielstwa Polskiego dla mnie ma kontekst absolutnie polityczny, przedwyborczy. Lewica jest w kompletnym dole, jeżeli chodzi o poparcie społeczne. I to jest próba zaznaczenia populistyczna i właśnie burząca ład społeczny inicjatywa niż porządkująca i spełniająca oczekiwań nauczycieli. Nauczyciele z jednej strony, ale też społeczeństwo, które wyraża takim zachowaniom poparcia albo dezaprobatę, moim zdaniem powinni lekko zimnej wody sobie na nauczyciele w tych żądaniach egoistycznych skropić czoła, dlatego że społeczeństwo nie akceptuje takich działań. Egoistyczne wygrywanie kosztem innych grup czy kosztem w ogóle całego systemu jest nieakceptowane w naszym społeczeństwie.
I już nie będziemy tego tematu rozwijać. Czas minął naszej rozmowy. Marek Surmacz, radny klubu Prawa i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Lubuskiego, był naszym porannym gościem.
Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam Państwa.